Poranny gość Radia Rodzina.
Wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
To zapytam na początku, bo chciałam zaprosić w ubiegłym tygodniu. Jak udała się wizyta w USA?
Bardzo dobrze, lepiej niż się spodziewałem. Spędziłem tam mniej więcej 4 dni, odbyłem spotkania z wieloma kongresmenami, z wieloma think tankami, zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne spotkania z ludźmi, którzy kształtują waszyngtońską, amerykańską politykę i chyba najważniejsze spotkanie, które z udziałem przedstawicieli naszej ambasady, atasze obrony narodowej, jego zastępcy odbyłem w Pentagonie i dotyczyło spraw obronnych.
A czy zdaniem pana marszałka udało się spotkanie wczorajsze w Berlinie między przedstawicielami USA i Ukrainy? Czy mamy przełom?
Nie uczestniczyłem w tym spotkaniu, więc trudno mi powiedzieć. Natomiast wnioskując z informacji prasowych, do żadnego przełomu nie doszło.
Pojawiła się realna szansa na zawieszenie broni. Tak czytamy w informacjach prasowych, medialnych doniesieniach.
Pani redaktor, stwierdzenie, że jest realna szansa na zawieszenie broni albo na pokój nic nie kosztuje i takie zdanie może wyrazić każdy po dowolnym spotkaniu codziennie. Natomiast żadnych przesłanek, że jesteśmy bliżej tego, na razie nie znamy. Być może są jakieś tajemnice dyplomatyczne, które są przed nami ukrywane. Natomiast przestrzegam wszystkich słuchaczy przed jakby przywiązywaniem przesadnej wagi do tego rodzaju zapowiedzi, dlatego że politycy, którzy uczestniczą w takich spotkaniach, zawsze swoim podróżom i swojej aktywności chcą dodać znaczenia i formułują różne spekulacje, które często nie mają pokrycia w faktach. W rzeczywistości mamy do czynienia od wielu miesięcy z inflacją spotkań międzynarodowych, inflacją różnego rodzaju rozmów, które są pozbawione jakiegokolwiek rezultatu.
Jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek wcześniej, tak przynajmniej powiedział Donald Trump, czyli nie wierzymy mu, panie marszałku, do końca, w jego słowa także.
No, sceptycyzm jest dobrą zasadą w polityce. Liczą się czyny, a nie słowa. Wnioskujemy z czynów. Jeżeli chodzi o czyny, wojna trwa. Nic nie wskazuje na to, żeby którakolwiek ze stron odstępowała od prowadzenia działań, czy łagodziła zakres działań, czy zmniejszała ich zasięg. Mamy do czynienia z przeciwnym, powiedziałbym, trendem, to znaczy ze strony ukraińskiej nasilają się uderzenia poza rejonem działań wojennych, między innymi w ostatnich dniach przy pomocy drona podwodnego zniszczono jeden z rosyjskich okrętów podwodnych w porcie daleko od rejonu działań wojennych. Wcześniej byliśmy świadkami zniszczenia statków cywilnych pływających pod banderami afrykańskich krajów należących do tak zwanej floty cienia, które prawdopodobnie uczestniczą w procesie handlu rosyjskimi surowcami energetycznymi. Z drugiej strony Rosja nasila swoje ataki hybrydowe na terenie różnych państw, także europejskich, nie tylko Polski, ale także Polski, co również nie jest sygnałem propokojowym. Także moim zdaniem mamy, jakby wnioskując z czynów, mamy do czynienia z intensyfikacją i rozszerzeniem zakresu prowadzonych działań. A politycy oczywiście chcą występować w roli skutecznych negocjatorów, gołąbków pokoju i stabilizatorów ładu światowego, ale powiedziałbym, że jak popatrzeć na fakty, to wychodzi mocno tak sobie.
A czy wyobraża pan marszałek sobie przeprowadzenie wyborów w Ukrainie, kiedy latają nad głowami drony i rakiety?
Nie bardzo, nie bardzo, ale to na szczęście nie jest mój problem. To problem ukraińskich polityków. Widać, że ich parlament funkcjonuje. Więc myślę, że oczywiście te wybory byłyby ułomne, gdyby zostały przeprowadzone. Natomiast technicznie są one możliwe, no bo technicznie większość państwa ukraińskiego nie uczestniczy w działaniach wojennych, tak? W działaniach wojennych uczestniczy ten obszar, gdzie faktycznie przebiega linia frontu i gdzie jest zasięg wzajemnego ostrzału. W całej reszcie jest to możliwe, natomiast byłoby to utrudnione i oczywiście obarczone dwoma ryzykami, to znaczy po pierwsze trudnością w zdefiniowaniu, gdzie zakończyć proces wyborczy. Trzeba by to jakoś administracyjnie rozwiązać, żeby nie prowadzić wyborów w rejonie działań wojennych i dać prawo tym, którzy migrowali z obszaru działań wojennych do głosowania na terenach nieobjętych wojną. Drugi problem, dużo większy moim zdaniem, to byłby problem z przeprowadzeniem jakiejkolwiek obiektywnej kampanii wyborczej. A trzeci problem to jest zupełnie nierozwiązywalny, bo przypomnijmy, że media na Ukrainie są cenzurowane w tej chwili w ramach procesu cenzury wojennej. A trzeci problem zupełnie niemożliwy do rozwiązania to jest oczywiście obarczenie wyników wyborów emocjami związanymi z wojną. No natomiast ja myślę, że już ta wojna trwa na tyle długo, że te emocje to nie są pierwsze emocje, to nie jest pierwszy strach, raczej wszyscy mają już opinie wyrobione. I myślę, że też sytuacja do wyborów na Ukrainie pod tym względem, że po prostu autorytet Zełenskiego i jego poparcie społeczne są coraz bardziej kwestionowane, no i niestety winny jest częściowo on sam i jego otoczenie, ponieważ mamy tam do czynienia z dużymi aferami korupcyjnymi, które są gorszące z punktu widzenia tego, że ludzie na
bliski współpracownik
umierają.
Oczywiście, by ogromna afera korupcyjna.
Państwa zachodnie zrzucają się na pomoc dla Ukrainy, a okazuje się, że część tej pomocy jest defraudowana. Wysocy urzędnicy jakby uczestniczą w różnego rodzaju procederze handlu regulacjami państwowymi. No, jest to zwalczane przez służbę antykorupcyjną, której niezależność sam prezydent Zełenski próbował ograniczyć. I gdyby nie presja Amerykanów i części krajów Europy Zachodniej, to sądzę, że po prostu te skandale korupcyjne nie ujrzałyby światła dziennego. Więc myślę, że tutaj jakby władze na Ukrainie mają poważny problem i sam naród ukraiński ma poważny problem. I chyba żadnego pomysłu, jak go rozwiązać, bo to nie jest żadna nowość, korupcja na Ukrainie niestety jest. Jak to mówią
chlebem powszechnym.
Zjawiskiem endemicznym, czyli chlebem powszednim.
Tak. A czy Donald Tusk, zdaniem pana, chce pozbyć się Wołodymyra Zełenskiego?
Nie wydaje mi się, żeby...
W jaki sposób nalega na przeprowadzenie wyborów w Ukrainie i bardzo mocno?
Politycy europejscy nie mają i nie będą mieli na to wpływu. Na razie przynajmniej. Mhm. Mogliby zacząć mieć na to wpływ, jeśli Amerykanie by odcięli swoje wsparcie dla Ukrainy i rząd na Ukrainie zacząłby być zależny od polityki europejskiej. W tej chwili jest zależny przede wszystkim od Amerykanów. Natomiast moim zdaniem formułowanie tego rodzaju wypowiedzi może oznaczać zwiększenie presji negocjacyjnej na Ukrainę i na rząd Zełenskiego w jakichś konkretnych sprawach. To znaczy jest to rodzaj pogrożenia palcem na zasadzie współpracuj, realizuj także nasze uwzględnienie, nasze postulaty, bo w innym wypadku będziemy się domagali odwołania ciebie, bo rządzisz już daleko po terminie i powinieneś mieć w swoim kraju wybory. Tak, to jest tego rodzaju komunikat. Także moim zdaniem ten komunikat oznacza wzrost asertywności rządu Polski względem rządu Ukrainy i samego prezydenta Zełenskiego. I to się wpisuje też w politykę prezydenta Nawrockiego, który nie pojechał do Kijowa, tylko zaczekał, aż prezydent Zełenski będzie chciał przyjechać do niego do Warszawy. I uważam to za generalnie dobry kierunek, zbieżny z tym, co my postulowaliśmy od samego początku, bo Konfederacja od początku postulowała prowadzenie innej polityki niż PiS, Platforma i pozostałe partie względem Ukrainy. Polityki bardziej asertywnej, bardziej transakcyjnej, czyli dokładnie takiej, jaką doskonale rozumieją sami przedstawiciele establishmentu ukraińskiego. Także można by powiedzieć, że w ślad za zmianą nastrojów społecznych powoli zmienia się polityka państwa polskiego względem Ukrainy, ale dużo wolniej niż ludzie by sobie życzyli, patrząc na badania.
I czego się pan spodziewa po tym spotkaniu piątkowym pomiędzy prezydentami Karolem Nawrockim i Wołodymyrem Zełenskim? Co może przynieść?
Panie redaktor, jeśli mam być szczery, to niczego nowego. Uważam, że odbędą się rozmowy, każdy powie swoje i się rozjadą.
A dyskusja o ekshumacjach ofiar ludobójstwa na Wołyniu, dalsze wsparcie uchodźców ukraińskich w Polsce, te tematy nie zostaną poruszone?
Oczywiście możliwe, że zostaną poruszone, natomiast nie spodziewam się żadnych decyzji. Ale może coś nas zaskoczy.
No, prezydent Nawrocki mówi, że Ukraina popełniła wiele błędów dyplomatycznych w relacjach z Polską. Stąd moje pytanie, czy uda się to naprawić? Może to jest jakiś gest, że przyjeżdża prezydent Ukrainy do Polski?
Gdyby strona ukraińska chciała to naprawić, to ma bardzo dużo czasu, żeby to zrobić. Pytanie, gdzie są czyny? Tych czynów nie widzimy.
No może to jest jakiś gest, skoro przyjeżdżają.
Natomiast może być tak, czasem się tak robi w dyplomacji, że na okoliczność takiego spotkania, kiedy uwaga w danym kraju skupiona jest na danej wizycie, szykuje się jakiś rodzaj gestu, jakiś rodzaj decyzji, która ma zmienić te nastroje i spowodować nowy ton w relacjach, tak? Mhm. I to byłoby pozytywne zaskoczenie, którego ja się nie spodziewam, bo jestem raczej sceptykiem i uważam to, że Ukraina nie jest przymuszona, a kraj nieprzymuszony rzadko robi ustępstwa na rzecz innego kraju. Uważam, że to jest naiwność, przynajmniej cała naiwność polskiej polityki, że jakby w polskiej klasie politycznej była wiara w jakiś rewanż. W zasadzie my zrobimy stronie ukraińskiej dużo przysług i może doczekamy się na rewanż, nie? Ja uważam, że takie rzeczy w zasadzie na forum międzynarodowym się nie zdarzają w przypadku państw silnych, poważnych, kierujących się swoimi interesami albo postawionych w sytuacjach ostatecznych konieczności, tak jak państwa toczące wojnę. Więc raczej ustępstwa czy jakiekolwiek dobre gesty są po prostu wymuszone. Są pozornie dobrymi gestami, a tak naprawdę wymuszonymi ustępstwami. Natomiast czasem zdarza się gest dobrej woli i ja się go nie spodziewam, ale gdyby się zdarzył, to znaczy gdyby prezydent Zelenski przyjął to jest pozytywną dla Polski decyzją, na przykład decyzją o demontażu jakiejś tablicy czy pomnika Szuchewycza, odpowiedzialnego za zbrodnie ludobójstwa na Polakach, albo na przykład gdyby przyjechał z decyzją o odblokowaniu ekshumacji na terenie całej Ukrainy, a nie tylko na jednej działce w jednej wsi, co jest moim zdaniem niestety jakąś smutną komedią prowadzoną przez państwo ukraińskie. Gdyby z taką decyzją przyjechał, to byłoby to miłe zaskoczenie, ale ja się tego nie spodziewam, ponieważ uważam, że polityka prowadzona przez państwo polskie nie zmusza strony ukraińskiej do takiej decyzji, a jeśli ktoś nie jest zmuszony, to dobrowolnie z reguły ustępstw nie robi, ponieważ na forum międzynarodowym byłoby to odczytywane jako słabość i zachęcało innych do eskalacji swoich żądań.
13 grudnia minęły 2 lata rządów Donalda Tuska. Czy kolejne 2 lata, panie marszałku, będziemy świadkami zaostrzającego się konfliktu między gabinetem premiera a pałacem prezydenckim? Te ostatnie wpisy na Twitterze, MIG, przekazanie w Ukrainie.
Myślę, że konflikt z prezydentem z perspektywy premiera działa całkiem dobrze. W związku z czym możemy się spodziewać go jeszcze więcej. Uważam, że jest strategią rządu, tak jak kiedyś strategią rządu, pierwszego rządu Donalda Tuska było wejście w konflikt z prezydentem Lechem Kaczyńskim, tak obecnie strategią rządu wobec jałowości polityki rządu na forum europejskim, międzynarodowym, na kierunku ukraińskim, na kierunku gospodarczym, przemysłowym, energetycznym. Tu wszędzie mamy jałowość, opóźnienia, brak sukcesów. W związku z czym trzeba zgodnie z zasadą chleba i igrzysk. Chleba nie ma, trzeba dostarczyć igrzysk i tymi igrzyskami ma być spór z PiS-em i spór z prezydentem. I myślę, że ze względu na relatywnie nieduże uprawnienia konstytucyjne prezydenta, to znaczy tą władzę negatywną, władzę stosowania prawa weta, ten spór może być z perspektywy premiera po prostu sporem dosyć wygodnym, użytecznym, więc będzie go kontynuował. A oczywiście z przyczyn programowych od czasu do czasu prezydent będzie wetował jakąś ustawę. Ja nie zgadzam się z tym poglądem, że prezydent wetuje za dużo czy blokuje pracę rządowi. Uważam, że problem leży raczej po stronie rządu. Głównym problemem jest jałowość rządu i przedstawianie złych albo nieprzemyślanych projektów ustaw. No więc prezydent
No,
powinien
ostatnio
wetować,
o
powinien
kryptowalutach
wetować
ta
nawet
sama
więcej.
ustawa będzie przedstawiona drugi raz panu prezydentowi.
No to błąd. Uważam, że należy napisać ustawę lepszą, krótszą, prostszą. Przypomnę, że pałac prezydencki zapowiedział taką ustawę w ciągu 2 tygodni. I z tych 2 tygodni minęło już chyba półtora. Także możemy też powoli rozliczać ośrodek prezydencki ze swoich publicznie złożonych deklaracji.
A jeśli chodzi o przekazanie Ukrainie migów, zawiodła tu komunikacja? Komu pan wierzy?
Wierzę prezydentowi, że nie wiedział o tej decyzji. Do wyjaśnienia pozostaje przepływ informacji pomiędzy rządem i przedstawicielami BBN oraz przedstawicielami BBN a prezydentem. Dlatego, że z samego faktu, że coś trafiło w ręce jakiegoś urzędnika, wcale nie musi oznaczać, że trafiło to do wiadomości głowy państwa. Oczywiście w każdym urzędzie, w każdej instytucji są różne szczeble pośrednie. Ze względu na ogromny zalew różnego rodzaju informacji, przepływ informacji bywa utrudniony. I uważam, że tu jest miejsce dla dobrego dziennikarstwa, żeby te wszystkie sprawy wyjaśnić. Ubolewam nad tym, że w Polsce nie ukazuje się wystarczająco dużo wnikliwych, przenikliwych, opartych na źródłach artykułów, które by takie kwestie wyjaśniały. Patrząc z zewnątrz, nawet ja jako polityk nie jestem w stanie rozstrzygnąć dokładnie, kto tutaj ma rację. Natomiast wierzę bardziej prezydentowi w tym sensie, że uważam, że gdyby minister obrony narodowej chciał, żeby prezydent wiedział, to by po prostu do niego zadzwonił i powiedział: słuchaj, Karol, podjęliśmy decyzję, będziemy przekazywać migi. No to jest 3 minuty rozmowy.
Czy pan
I
także?
takiego telefonu moim zdaniem nie było. A zasłanianie się tym, że ktoś tam na jakimś spotkaniu coś słyszał, że jest taki plan, to
No, jeszcze
są.
było przerzucanie na byłego prezydenta Andrzeja Dudy, z tego co pamiętamy. Pan
Nie,
Radosław
no to już mówi pani o wpisie ministra spraw zagranicznych
Radosława Sikorskiego,
Sikorskiego,
tak.
który moim zdaniem po prostu to jest w kategoriach jakichś takich złośliwości, jakichś by powiedzieli trollowania. dlatego że ten wpis ministra Sikorskiego zawierał w sobie intencjonalną dwuznaczność, o którego prezydenta chodzi. On pisał o prezydencie Dudzie, ale nie używając jego nazwiska i sugerując, że może chodzić o prezydenta Nawrockiego. Uważam, że urzędujący członek rządu, ja w szczególności minister spraw zagranicznych, powinien bawić się w tego rodzaju gierki. To jest niepoważne.
Czy pan marszałek także twierdzi, że Włodzimierz Czarzasty jest bezwzględnym politykiem? Tak powiedział dzisiaj na antenie RMF poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek.
Pewnie jest. Nie doświadczyłem tego, bo nie jestem dzięki Bogu działaczem lewicy. I nigdy nie operowałem w tych samych środowiskach, w których był Włodzimierz Czarzasty.
Ale dodał także, że jest okrutnym człowiekiem.
Tego nie wiem. Uważam, że powinniśmy być ostrożni. Jakby to jest zupełnie człowiek nie z mojej bajki, natomiast ja nie będę komuś przypisywał negatywnych cech, o których nie mam wiedzy. Uważam, że bezwzględność w polityce bywa taką spotykaną. Ci, którzy dochodzą na szczyt, to są często ci, którzy pokonali wszystkich swoich konkurentów politycznych w drodze na szczyt. I bez wątpienia Włodzimierz Czarzasty twardą ręką trzyma swoje środowisko polityczne, czyli dawną partię postkomunistyczną po paru zmianach nazwy, obecnie jako Nowa Lewica, tak naprawdę to jest Stara Lewica.
A jak pan patrzy...
Natomiast nie przypisywałbym mu okrucieństwa, bo jakby, nie wiem, no, nie mam na ten temat żadnej wiedzy, także wolałbym nie rzucać takich oskarżeń.
No tak powiedział Grzegorz Płaczek. A jak pan patrzy z pozycji wicemarszałka na pierwsze zmiany sejmowe wprowadzone przez marszałka, dotyczące chociażby reguł sejmowych czy zmian kadrowych?
Negatywnie. Na razie to są dwie zmiany, o których mogę powiedzieć. Jedna to jest zaprzestanie zaproszenia kół poselskich na konwenty seniorów.
Tak, no i do tego także odnosił się pana kolega z Konfederacji.
No ale nazywanie tego okrucieństwem to daleko idąca przesada. Przecież jeżeli zależałoby politykom obecnej koalicji, to mogli zmienić regulamin Sejmu jeszcze za czasów marszałka Hołowni w ten sposób, żeby zaproszenie przewodniczących kół było wymogiem, a nie kwestią dobrej woli. Oni sami zrobili to w ten sposób, że to było wyłącznie zwyczajem marszałka Hołowni, a nie obowiązkiem, więc skoro tak zrobili, to znaczy, że większość sejmowa jest przekonana, że tak jest dobrze i PiS tu się wcale w opinii nie różni, bo w poprzedniej kadencji tego przepisu regulaminu PiS także nie zmienił. Więc ja uważam, że tutaj wszyscy jakby poza może Konfederacją mają jednakowy pogląd i jakby nie ma czym się ekscytować. Poza tym to jest taka drobna, formalna reguła, wcale to nie ma żadnego wielkiego znaczenia dla twojej pracy parlamentarnej, ale nie, mi się to osobiście nie podoba, bo uważam, że to jest jakby niepotrzebne. Natomiast to znaczy uważam, że jest pewien drobny, niezbyt wielki pożytek z tego, że przewodniczący kół mogli na te konwenty seniorów chodzić, posłuchać, zabrać głos. Uważam, że potrzebujemy raczej więcej miejsc, gdzie liderzy polityczni ze sobą normalnie rozmawiają bez kamer, niż mniej. Uważam, że marszałek Czarzasty swoją decyzją jedno z takich miejsc lub nawet jedyne w Sejmie właśnie zlikwidował. To jest odwrót od tej kultury dyskusji, którą wprowadzał marszałek Hołownia. Natomiast drugą rzeczą, która mi się nie podoba, i to jest też odwrót od decyzji marszałka Hołowni, jest brak wystawienia w tym roku szopki bożonarodzeniowej w Sejmie. Szopki w sensie fizycznym, to znaczy w zeszłym roku w holu mieliśmy zakupione, zresztą na mój wniosek, figury świętej rodziny, stolarze sejmowi zrobili ładną szopkę. Podobno w tym roku mają nie być. Będę dzisiaj poruszał ten temat podczas prezydium Sejmu i pytał, czy rzeczywiście taka decyzja zapadła i dlaczego. Ale już nieoficjalnie wiem, że zapadła.
W tym roku także nie ma być Chanuki u prezydenta. Uważa pan, że to słuszne? Tradycja, która była pielęgnowana przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego?
Nie nazywał tradycją czegoś, co się zdarzyło na razie przez trzech prezydentów, dwóch z PiS-u i jednego z Platformy. Tradycją to można nazwać coś, co się odbywa przez parę tysięcy lat, albo parę set lat, albo przez wiele pokoleń. I polską tradycją jest zapalanie świec wieńca adwentowego.
Czyli dla pana nie ma to znaczenia, czyli można zrezygnować z tego, tak?
Spotykanie się na kolędowanie, spotykanie się na Wigilię, na opłatki. To są tradycje polskie, natomiast oczywiście naród żydowski ma swoje własne tradycje i uważam, że naturalne dla narodu żydowskiego jest, żeby świętował swoje tradycje żydowskie, a dla narodu polskiego jego liderów, żeby świętował tradycje polskie i chrześcijańskie. I uważam, że tutaj prezydent Karol Nawrocki podjął słuszną decyzję, ja bym podjął taką samą.
Okej. A czy Konfederacja, podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, organizuje kilka wigilii?
Nie wiem. Jesteśmy tuż przed posiedzeniem Sejmu i wydaje mi się, że jesteśmy w trakcie ustaleń w tych sprawach. Natomiast uważam za rzecz naturalną, że jedno środowisko polityczne powinno mieć jedno wspólne duże spotkanie, natomiast to nie wyklucza spotkań mniejszych różnych podgrup. Nie ma co się tym za mocno ekscytować.
No właśnie zastanawiające jest to, kiedy prezes Jarosław Kaczyński organizuje swoją wigilię, a pan były premier Morawiecki swoją.
No wiadomo, że mają tam swoje silne podziały, ale w każdej dużej partii są mniejsze, większe grupy i jakby to jest naturalne.
Z końcem roku pewnie już nie spotkamy się na rozmowie. Kto dla was dzisiaj jest największym rywalem po prawej stronie sceny politycznej? Bardziej PiS czy Konfederacja Brauna?
Ja uważam, że nie da się wskazać jednego rywala. Jeżeli się popatrzy na to, jak wyborcy zmieniają swoje opinie, to każda partia w demokracji, która urosła, a my w tej chwili jesteśmy siłą polityczną o trzecim poparciu po PiS-ie i Platformie. I oczywiście ambicją dla nas jest iść w górę, czyli stać się partią polityczną prawicową numer jeden w Polsce. Więc oczywiście w pewnym sensie rywalem jest PiS. Dlatego, że w tej chwili PiS jest tą formacją o bardziej prawicowym profilu, chociaż my oczywiście mamy tu zastrzeżenia do tej prawicowości. No ale już upraszczając sprawę, no, musimy wyprzedzić PiS, żeby stać się tą partią numer jeden, tak? Natomiast, żeby było jasne, uważam, że to jest możliwe, bo taki proces zaszedł w wielu państwach europejskich, dla przykładu we Francji, w Niemczech, w niektórych landach, we Włoszech. Właśnie w tej chwili następuje w Wielkiej Brytanii, to znaczy, że partie tak zwanej nowej prawicy zastąpiły partie starej prawicy i je po prostu pokonały w rywalizacji o większą liczbę wyborców. I uważam to za proces poniekąd naturalny, proces wymiany elit w demokracji. Nigdzie nie zdarza się tak, że wiecznie rządzą ci sami ludzie i utrzymują poparcie. Natomiast jak się popatrzy na to, jak buduje się poparcie, to się okazuje, że to nigdy nie jest tak, że przekonało się do siebie wyborców jednej partii. Zawsze, jak się popatrzy też na przykład na obecną bazę wyborców Konfederacji, to oni nie są z jakiejś jednej partii, że wcześniej popierali jedną partię. Po pierwsze, to jest wielu wyborców nowych, młodych, którzy zaczęli głosować od momentu, kiedy my jesteśmy w parlamencie. Po drugie, to są wyborcy przechodzący rozczarowani bardzo różnymi wcześniejszymi partiami. Oczywiście w różnej proporcji. Pewnie do nas przechodzi więcej wyborców o poglądach prawicowych niż o poglądach centrowych czy nawet lewicowych. Natomiast zawsze zdarzają się takie, można powiedzieć, zagubione owieczki, tak? Ktoś, kto głosował na lewicę i później stwierdził, że jednak my mamy rację. To jest oczywiście mniejszość, natomiast ja bardzo cieszę się z takich wyborców. Sam podczas swoich spotkań czasem takich ludzi poznałem, którzy przychodzą, przyznają się, mówią, parę lat temu miałem zupełnie inne poglądy, głosowałem na ludzi z drugiej strony, a ci już, co głosowali przed na Platformę i przeszli na nas, to już jest zupełnie normalne. Po prostu też trzeba pamiętać, że przed 20 lat temu Platforma była zupełnie inną partią. Kto jeszcze pamięta, że Platforma zaczynała od poparcia polskiej
Musimy kończyć.
przedsiębiorczości, od poparcia wartości chrześcijańskich i takich haseł, nawet umiarkowanie konserwatywnych, centroprawicowych, nie? Więc ja uważam, że po prostu jest dużo ludzi z różnych stron, których trzeba przygarnąć i my mamy podejście tutaj absolutnie inkluzywne. Ja uważam, że nie jest naszym głównym zadaniem typowanie sobie wrogów, tylko formułowanie celów pozytywnych, takich jak właśnie obrona polskiej gospodarki, naprawa państwa polskiego i to, żeby nasze państwo kierowało się wyłącznie racją stanu, naszym interesem narodowym, a nie jakimiś
To
doktrynami przyjmowanymi z zagranicy.
panie marszałku, pozytywnie zakończmy. Jak pan spędzi święta?
Oczywiście z rodziną. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, czy w domu, czy na wyjeździe. Natomiast wyjazd jest bardzo poważnie rozważany.
To życzymy rodzinnych, zdrowych, ciepłych świąt. Wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim również spokojnych świąt Bożego Narodzenia i dużo dobrych rzeczy w nowym roku.
Dziękuję w imieniu słuchaczy. Dziękuję. Do widzenia.
Poranny gość Radia Rodzina.